Wiecie, chciałbym Bogu pierwsze podziękować za mych wnuków. Mam dwóch, obydwoje nawróceni. Wiecie, modlimy się, mam syna, synową. Wiecie, jedno proszę, żeby i modlę się, aby nie poszli za marnością tego świata i zmarnieli. Chociaż był pod wpływem Słowa Bożego, ja słyszę to Słowo Boże. Wiecie, bo można słuchać Słowa Bożego, można być pod wpływem Słowa Bożego, a można zmarnieć. Właśnie dzisiaj chciałbym, byście się zastanowili nad tym słowem, którym bym się dzisiaj podzielić. Chciałbym mówić z kaznodziei Salomona. Z pierwszego rozdziału, dwa pierwsze wersety przeczytamy. Słowa kaznodziei syna Dawidowego, króla w Jeruzalemie. I nagle zaskakujące słowa mówi. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność. Wiecie, co się kryje za tym słowem? Marność. Różność, łuda, znikomość. Wiecie, autor 64 razy powtórzył to same słowo. Wiecie, czytając tą księgę, a rozważałem te słowa od pewnego czasu, dość długiego czasu, czytając tą księgę, dzieląc się z wami, czytamy, że w wyniku wszystkich swoich poszukiwań pod słońcem, zaznacza kaznodzieja pod słońcem, obracając się w tej ziemskiej mądrości, która jest produktem umysłu i wyobraźni człowieka, doszedł do przekonania, że wszystko jest marnością, nie ma nic dobrego na tym świecie. Wiecie, uważa, że życie jest niestałe, życie jest niepewne, bezużyteczne, puste i beznadziejne. Jak uważamy, czy to jest prawda? Wiecie, trzeba sobie zadać pytanie, gdy się rozważa słowo, czy to jest prawdą, o czym pisze kaznodzieja? Wiecie, zgadzam się z tym. Ale pod jednym warunkiem. Jeśli życie tutaj, na ziemi to jest wszystko, a śmierć ostatecznie jest kurtyną ludzkiego istnienia, to zgadzam się, to życie jest marnością. Wiecie, ponieważ apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, pierwszy liście, 15 wersecie, 15 rozdziale, w 19 wersecie napisał, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, mówi do wierzących w Chrystusie, jesteście ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeśli nasze życie ma sens tylko tutaj i nasze istnienie zależy od tego, co tutaj jest, to zgadzam się z tym. Powiem wam, ponieważ marność oznacza czysto fizyczne bytowanie na ziemi wraz z tym wszystkim, co przemija, rozkosze, skarby, które są próżne, bo tam mówi Słowo Boże, gdy nie wypełnia Boże błogosławieństwo. Dobrze się zastanówmy na tym, co będziemy dzisiaj rozważali. Czytając kaznodzieję Salomona w 7 rozdziale, w 2 wersecie, daje radę, pokazując dwie przeciwności. Wiecie, i pisze tak. Lepiej iść do domu żałoby, niż do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi. Zaznaczając, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Kaznodzieja mówi, że w domu żałoby człowiek ma możliwości zastanowienia się nad swoim życiem. I tak często się dzieje. Rodzi się wtedy pytanie. Byliście na pogrzebie. Jaki będzie mój koniec życia, gdy nie ma w nim Boga? Bo jeśli nie ma w moim życiu Boga, to wiodę życie kruche i marne. Wiecie, co jest kruche życie? Kruche życie to życie człowieka pełnego trudu i zabiegów, i ostatecznie prowadzi do stwierdzenia, że człowiek żyje w kole. Obracam się cały czas w jednym i tym samym miejscu. Aby wam dać przykład. Gdyby wam się spytał, po co pracujecie, otrzyma odpowiedź, aby zarobić pieniądze, nie? Ale idąc dalej pytaniami, to ci powiem, po co ci pieniądze? Wiesz, każdy odpowie, no, aby zakupić żywność. No to dalej, to po co jeść? No to powiesz, aby mieć siły. Co, do czego potrzebne są siły? Otrzymasz odpowiedź. Potrzebne mi, żeby mógł pracować. A po co ci pracować? By mieć pieniądze. A po co ci pieniądze? Wiecie co? I zamknęło się koło. I człowiek żyje w kole. Od urodzenia do śmierci. Pierwszy Mojżeszowi jest napisane tak. Obliczu, w pocie oblicza swego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, skąd żeś wyszedł. Wiecie, apostoł Paweł przypomina w liście do Rzymian 8:20, że całe stworzenie zostało poddane marności z powodu pojawienia się grzechu. Wiecie, nie bez znaczenia jest to, że Adam i Ewa nazwali swojego drugiego syna Abel, co oznacza marność lub para. Wiecie, i tutaj trzeba przyznać rację Salomonowi, gdy twierdzi, że wszystko pod słońcem, jeszcze raz potwierdzam, jest marnością. Ponieważ człowiek jest tak zbudowany, że cały świat nie da mu szczęścia, jego sercu, gdy w tym sercu nie zamieszka Bóg. Tak mówi Słowo Boże. Wiecie, dawam inny przykład. Wiecie, ten przykład mnie tak zaskoczył. Na przystanku autobusowym siedziała kobieta i płakała. Ktoś podszedł do niej z pytaniem, czy może jakiś jej pomóc, nie? Wiecie, usłyszała słowo nie, bo po prostu jest zmęczona i znudzona. No to ktoś się pyta, dlaczego tak się dzieje w swoim życiu. No i jest wywiad. Mówi o swoim stanie. Mówi, mój mąż ciężko pracuje, ale nie zarabia tyle, ile bym chciała. Poszła więc do pracy, każdego ranka wstaje, przygotowuje obiad dla męża i dla dzieci. Potem pakuję ich do szkoły, ja jadę autobusem do pracy, po pracy wracam do domu, do kolejnych obowiązków, potem kilka godzin stół i wszystko od nowa. I pyta, czy to ma sens? Wiecie, ta druga osoba nic nie odpowiedziała. Czy to ma sens? Wiecie, ten przykład przebija się przez słowa kaznodziei. Bo kaznodzieja mówi, tak dzieje się pod słońcem. Tak dzieje się tutaj na ziemi. Ale znając i czytając Słowo Boże, gdy przekroczymy ten ziemski poziom słońca, którego kaznodziei tak ciężko było przekroczyć, popatrzymy ponad tą ziemską rzeczywistość, dostąpimy niebiańskiej chwały poznania Boga. Przyjdziemy przed Boży trąd chwały. Dlatego psalm jest to 107, 9 wersety. Psalmista zachęca. Przyjdźmy do tego, który poi duszę pragnącego, duszę głodnego napełni dobrym. Wiecie, dzisiaj to możemy wszystko znaleźć w Jezusie Chrystusie. Gdy przyjdziemy w Jego objęcia, gdy przyjmiemy Go zbawienie, wiecie, to On zmienia życie pełne nudy i marności w życie pełne radości i nadziei. Zgadzacie się z tym? Dlatego w psalmie 189, 16 wersecie psalmista pisze: błogosławiony ten, który chodzi w światłości oblicza Twojego Panie. Ale wróćmy do kaznodziei. Wiecie, patrząc na życie króla Salomona, widzimy, że rozpoczął swoje poszukiwanie szczęścia pod niebem, wiecie od czego? Najpierw zdecydował się iść drogą rozumu. Dużo ludzi chce pojąć, to wszystko, co się na tym świecie dzieje przez swój rozum. Wiecie, on poszedł tą drogą. Zdecydował się, że wszystko to przemyśli, wszystko to przetrawi, by ci wszystko napisał. Wiecie, on sądził, że szczęście, że być szczęśliwy, to osiągnąć dość wiedzy. Ale wkrótce odkrywa, że to nie jest to, co poszukuje. Bo dochodzi do wniosku, że pewne rzeczy, które nie da się rozwiązać rozumem, mówiąc, któż to wie? Wiecie, do tego też doszedł psalmista. W psalmie 99, 11 wersecie pisząc, Pan zna myśli ludzkie, bo one są marnością. Ale błogosławiony ten, którego Ty, Panie, wychowujesz. Więc człowiek patrzący na siebie, na swoje przyszłe osiągnięcia, nie myśli wcale o pojednaniu z Bogiem. Ani bo to nie ta droga. Jego celem to opieranie się na przyjemnościach i tym tropem poszedł kaznodzieja Salomon. Wiecie, bardzo szybko doszedł do wniosku, że ten świat, w którym funkcjonuje, nie ma mu nic do zaoferowania, oprócz takich pustych cystern, o których mówił prorok Jeremiasz. Te cysterny bez wody, te cysterny bez życia. Bo Słowo Boże mówi tak, kto pije wodę tego świata, nigdy nie ugasi trwałego pragnienia. Tak mówi Słowo Boże. Podczas gdy Bóg ma do zaoferowania wodę żywą, źródło życia, to znaczy Jezusa Chrystusa. Wiecie, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo pójść za marnością. Wystarczy porzucić Boga i Jego wartości. Dam wam przykład. Gdy czytamy drugą królewską, 17 rozdział, drugi werset, opisany jest przyczyna upadku państwa izraelskiego, a zarazem poszczególnego człowieka w tym narodzie. Słowo Boże mówi, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Bogu, postępując według zwyczajów narodów, które Pan wypędził przed nimi. Jednym słowem czynili to, co było obrzydliwością przed oczami Bożymi, w oczach Bożych. I chociaż Bóg ich ostrzegał, aby zwrócili swoje błędne drogi, oni jednak nie słuchali, zatwardziali kark i nie zaufali Bogu, tak mówi Słowo Boże. W 15 wersecie mówi, posunęli się trochę dalej już. Wiecie, człowiek to jest, ma takie w życiu takie etapy. Piwo odchodzi od Boga, potem się posuwa trochę dalej, a potem jeszcze trochę dalej. I tak samo poszedł tymi krokami. Wiecie, posunęli się trochę dalej. 15 mówi teraz, gardzili jego ustawami. Gardzili jego przymierze. Jakie Bóg zawarł z ich ojcami. Przestrogami, jakimi go ostrzegał. I nagle pisze, poszli za marnością i sami stali się marnością, jak ludo ich otaczający. I Bóg stwierdził, poszliście za marnością i staliście się marnością. Wiecie, odrzucając wszystkie przykazania Pana, Boga swego, sporządzili swoje. Swoje bałwany, swoje przepisy, według których postępowali. A skutek tego był taki. W 20 wersecie pisze w tej samej księgi, to też Pan zgardził całym rodem izraelskim i wydał ich na moc ich grabieżców. Upokorzył ich i odrzuciwszy ich całkiem od siebie. Taki był upadek poszczególnego człowieka w tym narodzie. Wiecie, Słowo Boże mówi, że poszli za marnościami Kanaanu i zmarnieli. Jednym słowem, poszli za tym wszystkim, co nie przedstawiało dla Boga żadnej wartości. Ale w ich oczach przedstawiało te wartości. Wiecie, prorok Ozeasz pisał, że w Gilead panuje nikczemność, kochają marność. Zapamiętajcie, to jest lud Boży. To był lud, który wybrał Bóg. Nie zapominajmy, to nie są ludzie ze świata. Odchodząc od Pana, trzeba zadać sobie jedno pytanie. Jeśli człowiek odchodzi od Boga, musi zadać sobie jedno pytanie. Wiecie, i dać sobie szczerą odpowiedź. I to pytanie Bóg zadał u proroka Jeremiasza w drugim rozdziale, w 5 wersecie. Wiecie, Bóg pyta. Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie? I poszli za marnością i zmarnieli. Jakie zło człowiek musi znaleźć w Bogu, żeby od Niego odejść? Aby pójść w tą marność. Bóg pyta. Więc wracając do psalmu 94, przez ten psalm przebija się ta sama myśl i to samo pytanie. Jak długo ci, którzy czynią nieprawość, zrozumieją, że kiedyś za to poniosą karę? Ponieważ Bóg pyta, ludu mój, cóż ci uczyniłem i czym ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz mi. Ktoś może będzie, co to ma wspólnego z królem Salomonem. Wiecie, bardzo dużo. Ponieważ król Salomon zasiada na tronie swego ojca Dawida, jego życie z Bogiem układa się w pierwszych latach bardzo dobrze. I o tym czytamy w pierwszej królewskiej, trzecim rozdziale i w trzecim wersecie. Lecz Salomon miłował Pana, postępując zgodnie z postanowieniami, z postawami swego do ojca Dawida. W Gibeonie ukazał mu się Pan Salomonowi i rzekł, proś, co ci mam dać? Wiecie, Bóg przed nim mówi, proś, co ci mam dać. Wiecie, i prosi. O serce rozumne, aby umiał osądzić lud Boży, aby umiał rozróżnić między dobrem a złem. Wiecie, więcej wtedy nic nie chciał więcej. W 12 wersecie Bóg mówi, otrzymujesz to, o co prosiłeś. Mało tego. Uczynię zgodnie z swoim życzeniem. Daję ci serce mądre i rozumne, że takiego przed tobą nie było i po tobie nie będzie. Ale oprócz tego daję ci coś, o coś nie prosił. A więc bogactwo i sławę. Mało mówi, taką, że nikt po tobie między królami po wszystkie dni mieć nie będzie. Wiecie, Bóg mu daje zapewnienie. A jeśli będziesz chodził moimi drogami, przestrzegał moich ustaw i przykazań, jak twój ojciec Dawid, przedłużę dni twojego życia. Wiecie, powiedzcie, czego można pragnąć więcej? Otrzymał wszystko. Rozumiecie? Wszystko. Słowo Boże mówi wszystko. Otrzymał wszystko, co człowiek może pragnąć. Mądrość, władzę, bogactwo, Boże zapewnienie, że będzie z nim. Ma tylko przestrzegać jednej Boże, ma tylko przestrzegać Bożych zasad. Po ludzku mówiąc, posiada pełnię radości. Ale czy na pewno? Wiecie, co stało się, że człowiek, który posiada wszystko, mówi takie słowa, to wszystko jest marnością. Co się dzieje? Przecież życie z Bogiem jest pełne radości, mówi Słowo Boże. A wypełnienie się w Nim to jest pełnia szczęścia. Jeśli, kochani, tam jest napisane, jeśli potrafimy się znieść ponad to ziemskie życie, ponad to wszystko, co nam oferuje ten świat. A kluczowe słowa w Księdze Salomona? Marność nad marnościami. Wiecie, co przez to rozumiał Salomon, gdy zadał takie pytanie? Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosił pod słońcem? Wiecie, to pytanie można zadać ludziom dzisiaj, mieszkającym tutaj na ziemi. Jaki macie z tego pożytek, że tak ciężko harujecie? Odpowiedzcie sobie sami. On mówi, pokolenie odchodzi, pokolenie przychodzi, ziemia jest, ziemia trwa, słońce schodzi, słońce zachodzi, stwierdza, widziałem wszystkie sprawy, które dzieją się pod słońcem i wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. To jak tu dyskutować z takim człowiekiem, gdy dochodzi do takiego wniosku? Czemu dochodzi do takiego stwierdzenia? Ponieważ, jak czytamy, drugi rozdział postanowił żyć całym rozmachem w radości używania sobie. Wiecie, tak ludzie dzisiaj żyją. Tak się to dzisiaj dzieje. Bo człowiek kocha to wszystko, co pozornie przynosi mu bezpieczeństwo. Władzę, bogactwo, sławę. Nie wiedząc, że to wszystko wskazuje go na zazdrość, samotność otaczającego świata. A to kaznodzieja wiedział. Ale ludzie w tym świecie tego nie wiedzą. Uważają, że jak mają władzę, sławę, bogactwo. Kochani, to pół ludzi, którzy go otacza, zazdrości im tego. Żyją normalnie w obłudzie. Ci, co mieszkają obok nich, ci, co się w ich towarzystwie kręcą, nigdy nie mówią, że przez to ich nienawidzą. A kaznodzieja wiedział, mówi, to wszystko wywołuje u ludzi zazdrość i samotność. Będzie samotny człowiek. Wiecie, my nie musimy wychodzić poza Biblię, aby znaleźć to, co nazywamy ludzką filozofią życia. My nie musimy poza Biblię wychodzić. Wiecie, i po to Bóg daje nam tę księgę, daje nam zapis wszystkich myśli i odczuć ludzkich. Bo to są odczucia ludzkie, to są odczucia człowieka. Co by można nazwać normami życiowymi. Wiecie wszystko, po co to jest? Aby nam osłonić prawdziwe znaczenie sensu życia. Bóg to pokazał po to, aby nam osłonić prawdziwe znaczenie sensu życia. Więc argumenty nie są argumentami bożymi, lecz argumentami człowieka przez Boga zebranymi. Wiecie, tłumaczą to wersety 1:15. To krzywe nie da się wyprostować, drogi Salomon. A to, czego brakuje, nie da się policzyć. Wiemy, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg może zrobić wszystko, ale u człowieka tak. Więc dochodzi do wniosku i czytamy w drugim rozdziale, 22, 23, 24 wersecie takie słowa. Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywu w jego serca, którym się trudzi pod słońcem? Skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcie zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju, to również jest marnością. Nie ma nic lepszego dla człowieka, jak to, żeby jeść i pić i w tym upatrywać przyjemności w swoim trudzie. Gdzie dał nam receptę. Mówi, nic nie ma lepszego. Kochani, bo jeśli to jest jedyny cel życia człowieka, to z całą świadomością można powiedzieć, że takie życie jest marnością. Jak to jest jedyny cel życia człowieka tutaj na ziemi. Ponieważ autor księgi zawarł w swojej autobiografii dramatyczne jego doświadczenia życiowe. Są to refleksje z okresu, gdy nie obcował z Bogiem, nie odszedł od Boga, gdy się zestarzał. W tym okresie czasu kieruje się tylko ludzką mądrością i wiedzą. A ta nie wystarczy, aby była dewizą do kierowania się w nim w życiu na co dzień. Salomon popełnił ten błąd, bo gdy odszedł od Boga, zdaje się na własny rozum, na swój rozum i wiedzę. Tak więc spekulacje i myśli ludzkie doprowadziły go do nieuchronnie do takiego końcowego wniosku. Wszystko to marność i łuda ducha. Nie ma sensu. Więc poselstwo z tej księgi sprowadza się do stwierdzenia, iż życie bez Boga pełne słabości, goryczy, udręki oraz rozczarowania. Tak musimy stwierdzić. Problem, przed którym stanął Salomon, polegał na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jak zrobić szczęście i zadowolenie w życiu, żyjąc z dala od Boga, ale mówiąc od Bogu. On żył z dala od Boga, ale mówi o Bogu. Więc widzimy, człowiek, który osiągnął sukces w filozofii, ale i to go nie zadowoliło. W życiu znalazł wiele przyjemności, tak w sławie, po smaku bogactwa, w zdrowiu. Nagle uznaje, że to wszystko nie ma żadnej wartości. To wszystko jest na próżno, to wszystko. Wiecie, wyznawał materializm, wyznawał dobrobyt i moralność w stosunku do innych ludzi, nie do siebie. Dziwne, nie? Dochodzi do końcowego wniosku, że to wszystko okazało się marnością nad marnościami. Wiecie, on dochodzi do ściany. Ściana, nic nie ma dalej. Wiecie, tak więc księga ta pokazuje nam jedynie to, że człowiek może najlepsze... Wiecie co? Jeszcze raz to powtórzę. Zaraz mnie zagadło chyta. Że człowiek może czynić rzeczy najwspanialsze na tym świecie. Może być zadowolony. Może żyć tym, co ma. Ale gdy jest oddalony od Boga, nic mu to nie da. Zastanawialiście się kiedyś nad tym. Więc rodzi się pytanie, czytając tą księgę, czy życie warte jest życia bez Boga? Widzi odpowiedź, która nie pozostawia cienia wątpliwości, że życie doczesne nie zasługuje na pozytywną ocenę. Bo można spróbować wszystkiego, wszelkich przyjemności, uciech i być tym rozczarowanym. Wiecie, to jest filozofia tego świata i ta filozofia zwiodła kaznodziei i dzisiaj zwodzi bardzo wiele ludzi. Bo usłyszycie, który człowiek nie pragnie żyć w luksusie, marzy o tym szczęściu. Ale zapamiętajmy, chociaż pałac Salomona rozbrzmiewał śpiewem, tańcami, śmiechem, wszystko to jednak nudziło króla. I w pewnej chwili dochodzi do takiego wniosku, że radość to też marność. A władza to mit i choroba. Wiecie, czytając tę księgę, to można w głowie się wszystko poprzewraca. Tak powiedziałem, kochani, można próbować wszystkiego, żyć w przepychu, pławić się w przyjemnościach, ale i to wkrótce się znudzi. Więc król próbował wszystkiego i ta radość w jego sercu nie dała mu radości. Ta próżność, bo to można powiedzieć próżność, w jego sercu nie dała mu radości. Że sprawiła pustkę. A gdy człowiek ma w sercu pustkę, postanawia tę pustkę wypełnić. I on postanowił tą pustkę w sercu wypełnić. Umyślił sobie, że pokrzepi swoje ciało winem. Podjął się wielkich dzieł. Rzucił się w pracy. Pobudował domy, założył ogrody, urządził stawy. Nabył sługi, służebnice. Nagromadził sobie te srebra i złota. I wiecie co? I to, co człowieka najbardziej cieszy. I mnóstwo kobiet. Bo to jest chyba dla mężczyzny najwspanialsza radość. Mnóstwo kobiet się nagromadzi. I doszedł do wniosku, że stałem się wielki i przewyższyłem wszystkich. I stwierdza, niczego, czego tylko pragnęły moje oczy, nie odmawiały mi. Nie zbraniałem mojego serca żadnego wesela memu sercu. Pełnia życia. A jaki z tego pożytek? Ano taki, że w naszym wesecie stwierdza. Jak zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce i mój trud, którym włożyłem w pracę, i oto wszystkie z marnością i gonitwą za wiatrem, nie daje żadnego pożytku po słońcu. Wiecie, doszedł do kresu swoich możliwości i stwierdził, że gonitwa za dobrami tego świata nic nie daje. Ale napełnia serce chorym pragnieniem posiadania bogactwa, sławy i wiedzy. I władzy. I on to wszystko miał. Wiecie, i nagle w pewnym momencie swego życia zauważył, że to wszystko, co ma, nie przynosi mu radości, ale dało odwrotny skutek. Przeczytajcie wersy 12-17. Mówi słowa, które zatrważają. I tak znienawidziłem życie. Gdyż nie podoba mi się bieg rzeczy pod słońcem. Wiecie, kompletna pustka. Wiecie, czego słowa tej księgi mają nas nauczyć? Wiecie jednego. Że nie można bez Boga znaleźć zadowolenia, radości w tym świecie. To słowa tylko jednego uczą. Oprócz Boga, Chrystusa, nic ci nie da radości w tym świecie. Wiecie, dotyczy to człowieka bogatego, jak i biednego. Bo wszyscy cierpimy, potrzebujemy, aby pustkę naszego serca wypełnił Bóg. Abyśmy mogli żyć pełnią życia i cieszyć się obecnością Jego. Wiecie, już tutaj. Więc jest rada. Słowo Boże mówi tak. Jeśli chcesz żyć pełnią życia, połóż swoje życie w Jezusie Chrystusie. Postaw swoje nogi na Bożym fundamencie. Wtedy nawet trud pracy i życia będzie cię cieszył. Jest to odwrotność, o co myśli Salomon. Mówi, trud pracy i życia będzie cię cieszył, jeśli to będzie z Bogiem. Przejdzie wszelkie cierpienie. Wiecie, ponieważ mocne tego słowa jest to słowo. Pamiętaj swój Stwórcy i Zbawicielu w dniach swojego życia i podążaj za nim. To jest mocne z tego słowa. Ale dochodzimy do końca księgi i czytamy końcową naukę kaznodziei. Ponieważ kaznodzieja kończy swoją naukę, doznaje olśnienia ludzkiego, która może, przeczytajcie, co sobie napisał na końcu, kończąc tą księgę, pierw mówi wszystko marność nad marnościami, marność nad marnościami, tylko marność i marność i marność. I nagle kończy tą księgę i mówi tak. Wysłuchajcie końcowej nauki. Całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. To jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą, tajną, czy dobrą, czy złą. Wiecie, ktoś może... Słowo to może sprawić wrażenie, jakby wreszcie udało mu się znieść ponad poziom tego ziemskiego myślenia. Ponad poziom słońca, jak on to zawsze uważa. Gdy mówi, bój się Boga. Wiecie, musimy jednak wziąć Musimy tak mieć na uwadze to, że bać się Boga to nie jest to samo, co posiada zbawczą wiarę. Ale to jest niewolniczy lęk stworzenia przez Stwórcą. Tak by nie należy przypisać Salomonowi jakiejś jego duchowości, że nagle się wszystko mu w głowie oświeciło się. Bo to po prostu wniosek mądrego człowieka, stwierdzając, Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Wiecie, zdał sobie sprawę, że każdy człowiek, o którym pisał już psalmista, jednak będzie musiał stanąć przed Bogiem za sprawę ze swojego życia tutaj. Wiecie, zastanówmy się nad tym słowem. Bo koniec życia Salomona to jest zjazd w dół. Odstąpił od Pana, poszedł za marnościami, poszedł za filozofią swojego życia i wiemy, jak skończył? Bóg od niego się odsunął. Amen.